W studiu witamy panią dr Urszulę Krupę i zapraszamy państwa na porady lekarskie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o kodeksie żywnościowym, o łacińskiej nazwie Codex Alimentarius, który jest zbiorem przyjętych norm, wytycznych i kodeksów w zakresie żywności, a który obowiązywać ma od stycznia tego roku, który zawiera około 300 norm, ponad 60 zalecanych kodeksów praktyki, także wiele tekstów, które obowiązują wraz z przyjętymi rozporządzeniami i dyrektywami Unii Europejskiej, a który został opracowany przez Komisję Kodeksu Żywnościowego, utworzoną w 1962 roku przez Organizację Wyżywienia i Rolnictwa Narodów Zjednoczonych, FAO, i Światową Organizację Zdrowia, WHO, które finansują kodeks bezpośrednio z budżetu tych organizacji. Oficjalnym celem kodeksu jest zapewnienie ochrony zdrowia konsumentów wraz z przestrzeganiem uczciwych praktyk w handlu żywnością, jednak według opinii przeciwników kodeks jest politycznym polem walki, w której celem jest kontrola nad żywnością, czyli jednocześnie nad naszym stanem zdrowia, nawet życia, co odbywa się przy równoczesnym wspieraniu międzynarodowego przemysłu farmaceutycznego, chemicznego i biotechnologicznego. W skład Komisji Kodeksu Żywnościowego wchodzi 180 państw wraz z Unią Europejską. Podstawą kodeksu jest także szereg bardzo restrykcyjnych dyrektyw i rozporządzeń firmowanych przez Komisję Europejską, opracowywanych przez komitety branżowe, ogólne, określane ciałami pomocniczymi, jak napisano, w oparciu o najnowsze dostępne analizy naukowe i techniczne. W pracach Komisji Kodeksu Żywnościowego uczestniczy ponad 166 międzynarodowych organizacji pozarządowych reprezentujących konsumentów i przemysł, które mają status obserwatorów. Także podobno w Polsce w opiniowaniu dokumentów kodeksowych bierze udział 50 organizacji zarówno rządowych, jak i pozarządowych, a punkt kontaktowy Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO i WHO dla Polski jest zlokalizowany w Głównym Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Jednak w skład komitetu wchodzą wszystkie główne urzędy, czyli Główny Inspektorat Sanitarny, Weterynarii, Instytut Żywności i Żywienia, Morski Instytut Rybacki, Departamenty Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii, Rybołówstwa, Rynków Rolnych oraz Państwowy Zakład Higieny, które zgadzają się z ustaleniami albo są przychylne. Bardzo ważna informacja, że chociaż normy kodeksu nie stanowią przepisów prawnych, nie mają zawierać postanowienia o charakterze doradczym, czyli są dobrowolne, to wiele rządów je przyjmuje w swoim prawodawstwie krajowym ze względu na powstałą w 1995 roku Światową Organizację Handlu, w skrócie WTO, zrzeszająco 153 kraje, które traktuje wytyczne kodeksu jako punkt odniesienia w rozsądzaniu międzynarodowych sporów dotyczących żywności. Nieprzestrzeganie wytycznych kodeksu związane jest z karami, co zmusza do przestrzegania tych norm, a na nieprzestrzeganie ich mogą sobie pozwolić tylko bardzo bogate kraje albo grupy państw. Kodeks żywnościowy obejmuje wiele zapisów, nie tylko ogólnych, ale bardzo szczegółowych, dotyczących standardów, jakie odnoszą się do całej żywności i do poszczególnych produktów, wśród których wymieniane są dotyczące higieny żywności, etykietowania, zawartości pestycydów, pozostałości weterynaryjnych, zasady przeprowadzenia inspekcji, wydawania oświadczeń potrzebnych do importu i eksportu, metod analiz, pobierania próbek, dozwolonych i zabronionych dodatków do żywności, zanieczyszczeń oraz dotyczących tak zwanej żywności funkcjonalnej. Ponadto w kodeksie znajdują się zapisy dotyczące wszystkich grup środków spożywczych, a nawet poszczególnych produktów, obejmujące standardy w zakresie stopnia świeżości, zasad zamrażania, przetwarzania owoców, warzyw, soków owocowych, płatków zbożowych, roślin strączkowych, tłuszczów, olejów, ryb, mięsa, cukru, kakao, czekolady, mleka i przetworów mlecznych. Zdaniem krytyków celem kodeksu jest przesunięcie obecnie wszelkich suplementów i innych środków leczniczych do kategorii leków, tak aby mogły być one kontrolowane wyłącznie przez wielkie firmy farmaceutyczne. Ustawy kodeksu definiują suplementy diety jako nie jako środki spożywcze, ale jako substancje toksyczne, co oznacza, że wszystkie suplementy oraz produkty ziołowe będą musiały przejść badania toksykologiczne, których celem będzie wykazanie braku ich negatywnego wpływu na organizm. Wiele suplementów dostępnych do tej pory będzie zakazanych, co wywołało znaczną krytykę kodeksu przez zagrożonych producentów suplementów i koncerny mające do tej pory bardzo dobre warunki do rozwoju, co jednocześnie nie oznacza, że te produkty były bezpieczne, jak to zwykle bywa w tej walce między wielkimi korporacjami i koncernami. Teraz niejako przy okazji dowiadujemy się o zagrożeniach i niebezpieczeństwach, które przeciwnicy kodeksu ujawniają w czasie krytyki. Za chwilę przedstawię główne zarzuty ujawnione przez krytyków kodeksu, które dotyczą napromieniowania żywności bez konieczności powiadamiania konsumenta, także zawartości dodatków chemicznych, pestycydów w żywności ekologicznej, podawania zwierzętom hodowlanym antybiotyków i modyfikowanych genetycznie hormonów wzrostu oraz ułatwień dla żywności modyfikowanej genetycznie. Chociaż jak wyjaśnia Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w sprawie napromieniowania, przyjęte w Polsce przepisy nie nakładają obowiązku napromieniowania żywności, ale na podstawie tychże przepisów środki spożywcze mogą być napromieniowane wyłącznie na zasadzie dobrowolności w celu zmniejszenia liczby przypadków chorób spowodowanych spożywaniem żywności przez niszczenie drobnoustrojów, także w celu zapobiegania psuciu żywności przez opóźnione oraz powstrzymanie procesów rozpadu, niszczenie drobnoustrojów, co oczywiście jest korzyścią dla producentów żywności i dystrybutorów, ale nie dla nas, tą żywność spożywających. W Polsce, jak się dowiadujemy, proces napromieniowania nie jest to prawda bardzo rozpowszechniony, ale napromieniowane są ziemniaki, cebula, czosnek, pieczarki, także suszone przyprawy, suche suszone warzywa. Ale będąc po przyjęciu tych zaleceń, będą zmuszone do przestrzegania kodeksu i nie można będzie zabronić na przykład sprowadzania napromieniowanej żywności do Polski pod groźbą nawet kar i sankcji. Podobnie zarzut dotyczący pozostałości pestycydów polega na dopuszczeniu dużej ilości pestycydów, aż 3275, wraz z wysokością dopuszczonej dawki, które, jak piszą krytycy, nie bierze się pod uwagę dużej ilości pestycydów, ale także sumowania się toksycznych długotrwałych skutków działania tych pestycydów, sumowania ich także wraz z innymi niebezpiecznymi pozostałościami. Kodeks dopuszcza pestycydy o działaniu rakotwórczym. Wymieniane są takie jak atrazyna, bromek metylu, pestycydy powodujące wymieranie całych populacji pszczół. Ponadto z prac dotyczących etykietowania wynika próba pogorszenia standardów żywności ekologicznej poprzez zezwolenie na stosowanie takich substancji jak dwutlenek siarki powodujący alergie, azotyny, azotany o działaniu rakotwórczym, także prowokujące nadpobudliwość u dzieci i innych, jak na przykład etylen używany do sztucznego pobudzania procesu dojrzewania warzyw i owoców podczas transportu. Osłabienie standardów ekologicznej żywności, które ma w tym kodeksie swoje podstawy, ma pomóc dużym ekologicznym producentom na przyjęcie rynku żywności ekologicznej wraz z osiąganiem coraz większych zysków. Z kolei kwestia podawania antybiotyków dotyczy tych przypadków, jak piszą nasi władze tych ośrodków, które są przedstawicielami kodeksu, że podawane są antybiotyki tylko wtedy, kiedy zawodzą inne środki lecznicze, w tym homeopatyczne. Jednak środowisko, zwłaszcza tych wielkich hodowców, hodowla przemysłowa zwierząt na ubój czy produkcja mleka w wyniku podawania zmodyfikowanego hormonu wzrostu, karmienie tychże zwierząt wysokobiałkowymi paszami, to wszystko jest powodem znacznie obniżonej odporności i żeby utrzymać te zwierzęta przy życiu, podawane są antybiotyki, co oczywiście nie pozostaje bez wpływu na bezpieczeństwo mięsa, podobnie jak i wypijanego przez nas mleka. Dopuszczenie do międzynarodowej sprzedaży produktów spożywczych pozyskanych ze zwierząt hodowanych z wykorzystaniem antybiotyków czy właśnie zmodyfikowanego genetycznie hormonu wzrostu, jeśli się do tego dołoży 300 dodatków do żywności zawartych w kodeksie, zarówno tych sztucznych, jak i naturalnych, można sobie wyobrazić, jak jej zagrożenie jest dla zdrowia konsumenta, chociaż to wszystko oczywiście jest korzystne dla koncernów zajmujących się produkcją i dystrybucją żywności i coraz bardziej tych koncernów wielkich, olbrzymich, które eliminują te mniejsze. Komisja Kodeksu Żywnościowego przyjęła pierwsze wytyczne i zasady dotyczące genetycznie zmodyfikowanej żywności już w 2003 roku. I nadal prowadzone są prace nad wytycznymi i standardami dotyczącymi żywności zmodyfikowanej genetycznie z planami włączenia ich do kodeksu, co się przyczyni do zatwierdzenia i obowiązkowego usankcjonowania sprzedaży GMO we wszystkich krajach członkowskich WTO. Ponieważ wielcy producenci żywności modyfikowanej genetycznie wiedzą o powstającym coraz większym sprzeciwie w stosunku do żywności modyfikowanej, istnieją próby zaprzestania informowania na etykietach o modyfikowanej genetycznie produktach. Już obecnie, jak podają specjaliści odżywienia, żywność produkowana także w Polsce może zawierać 70% transgenicznych składników. Podobno do tej pory w Polsce Państwowa Inspekcja Sanitarna wydała zgodę na wprowadzenie do handlu około 50 produktów spożywczych zawierających genetycznie zmienione komponenty. U nas według danych podawanych przez przeciwników właśnie żywności modyfikowanej genetycznie używa się komponentów transgenicznych do produkcji wędlin, słodyczy, piwa, chleba. Genetycznie modyfikowane produkty występują w wielu produktach znanych firm, nawet tych, które produkują pożywienie dla dzieci i ciągle wprowadzane są przepisy, które umożliwiają komercyjne uprawy żywności modyfikowanej genetycznie. Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności EFSA dopuścił niezgodnie z prawem modyfikowaną genetycznie kukurydzę do sprzedaży na terenie Unii, a przecież już do tej pory istnieje wiele opracowań i badań, co prawda powszechnie ocenzurowanych na temat niebezpieczeństwa, jakie ta żywność modyfikowana genetycznie niesie. Wiadomo już powszechnie o niebezpieczeństwie GMO, wzroście niebezpieczeństwa alergii, osłabieniu odporności wraz z chorobami nowotworowymi. Osobną kwestią podawaną przez przeciwników kodeksu są wytyczne kodeksu dotyczące witamin i składników mineralnych, suplementów diety. Wytyczne kodeksu podają dozwolone górne limity dawek witamin i składników mineralnych oraz wprowadzają zakaz twierdzenia, że witaminowe i mineralne suplementy mogą być wykorzystywane do zapobiegania i leczenia chorób. Do tej pory suplementy były traktowane jako produkty spożywcze, które mogą być wykorzystywane właśnie do zapobiegania czy leczenia chorób. W kodeksie ponadto zakazano twierdzeń, że codzienna zrównoważona dieta oparta o konwencjonalną żywność nie dostarcza wystarczających składników odżywczych, co potencjalnie eliminuje wszystkich tych, którzy produkują suplementy. Ponadto potraktowano suplementy diety jako, jak już mówiłam, potencjalnie niebezpieczne, poddając je ocenie ryzyka stosowanym wobec trucizn, co wymaga wielu badań i udowodnienia, że teże suplementy nie mają niekorzystnego działania na zdrowie, co nie pozwoli ze względów ekonomicznych na istnienie niektórych, zwłaszcza małych producentów suplementów, a przejmą to wielkie koncerny. Proces ubiegania się to o specjalne oświadczenia właśnie konkretnych produktów jest typową unijną zagrywką znaną nam z Parlamentu Europejskiego. Wszystko odbywa się pod hasłem ochrony zdrowia i życia konsumentów i zgodnie z aktualną wiedzą, która także jest tworzona na potrzeby wielkich korporacji. Wyższe dawki przeniesiono do witamin i minerałów, które zapewne są niezbędne przy tej żywności, którą produkują koncerny. Przeniesiono te wyższe dawki do leków i w tej chwili wielkie koncerny będą jako leki już sprzedawały witaminy i substancje mineralne wraz z eliminacją małych firm. To wszystko jest typową unijną grą, którą znamy z różnych innych, że tak powiem, działów. To dotyczyło REACH, takiej wielkiej dyrektywy, właściwie rozporządzenia, które wyeliminowało przemysły chemiczne małe, pozostawiając całą produkcję chemii w wielkich koncernach. Teraz to wszystko dotyka innej gałęzi przemysłu, który produkuje różnego rodzaju odżywki, suplementy, niestety także zioła, które prawdopodobnie będą uprawiane już nie przez tych małych, ale właśnie wielkie koncerny, eliminując pozostałych. Takie zapisy kodeksu uprzywilejowują przede wszystkim wielkie korporacje. To tak w skrócie na temat, bo oczywiście zarzutów w tych opiniach przeciwników kodeksu jest bardzo wiele, natomiast ten mechanizm, który w tej chwili spotyka producentów ziół czy właśnie tych różnych suplementów, jest taką, tak jak powiedziałam, powtarzającym się procesem, który po okresie jakiegoś uwolnienia trochę możliwości rozwoju rolnictwa ekologicznego, czy właśnie tych uwolnieniu rynku dla tych różnych producentów, teraz po prostu wielkie koncerny eliminują te mniejsze. Szkoda, bo wiele osób straci pracę. Przeciwdziałać temu mogą także te nasze urzędy, także stojący na czele różnego rodzaju fabryk, którzy, jak nam znany jest ten proces, potem zostają przekupywani przez te wielkie koncerny, a reszta pracowników, osób jest zwalniana, traci pracę. To tyle, co na ten temat kodeksu. Oczywiście specjaliści mogliby mówić o szczegółach, o poszczególnych właśnie ziołach czy preparatach farmakologicznych. Na liście wyeliminowanych ziół, o ile pamiętam, jest ponad 260 produktów, łącznie z szamponami, z różnego rodzaju maściami, które być może znajdą się pod inną nazwą, już jako leki, ale będą prawdopodobnie droższe. Jeśli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Radio Maria, słucham.
Szczęść Boże. Pani doktor, dzwonię, Krystyna z Przemyśla.
Tak?
Mam takie jedno pytanie. Dzieci i nie tylko nagminnie spożywają te płatki kukurydziane. Czy to jest jakieś zagrożenie, czy po prostu przejść obojętnie wokół tych
spraw? Proszę pani, ja przygotowując, bo oczywiście ja nie jestem specjalistą żywieniowcem, trochę czytając na ten temat, no wiem, że wielkie firmy właśnie stosują te modyfikowane genetycznie. Wie pani, konkretnie o płatkach ja pani nie powiem, to trzeba było przeczytać etykietę jeszcze, jeżeli jeszcze
no tam
coś pisze. Ale już teraz właśnie w tych normach nowych w Komisja Kodeksu walczy i te twórcy czy hodowcy tej żywności modyfikowanej genetycznie właśnie w związku ze sprzeciwem, jak mówiłam, chcą, żeby na tych etykietach nie było napisane, że wewnątrz znajdują się rośliny czy produkty z komponentami modyfikowanymi genetycznie. Także już niedługo na niektórych podobno pisze, a już niedługo nie będziemy. Zresztą do tej pory nie jesteśmy informowani, że już, jak powiedziałam, 70% różnych dodatków ma te komponenty w sobie. Natomiast co do tych płatków, które pani ma, proszę przeczytać albo no, pójść do producenta i zapytać się, czy tam
no
jest.
Właśnie,
może
tam,
powie
tam
prawdę.
No właśnie, to nie tak. Produkt polski, tylko tyle.
No
ale następne jeszcze jedno pytanie.
Bardzo prawdopodobne, proszę pani, ale ja nie jestem pani w stanie odpowiedzieć.
Rozumiem. A tak samo sprawa z mlekiem?
Tak samo sprawa z... No ja nie chcę tutaj wymieniać, bo musiałabym mieć jakąś dowody na to, ale
tak,
jest
tak.
Wiele firm, które no podobno nawet te produkujące odżywki dla dzieci są naszpikowane tymi
no
modyfikowanymi.
I co w tym przypadku robić?
Wie pani, co powiem? Pani także w krytycy tego kodeksu, tam w tych wszystkich opiniach, jakie mówią, że nawet jak koncerny będą chciały już co wszystko przejąć, to nawet za uniemożliwią trzeba będzie mieć pozwolenia na hodowanie na własnych przydomowych ogródkach. Ciekawe, czy na balkonie również trzeba będzie mieć zezwolenie na hodowanie ziół czy marchewki. Także no, ja pani nie odpowiem, co teraz robić. Trzeba jeszcze, dopóki można korzystać z upraw tych rolników, których wiadomo, że niewiele sypią, niewiele tam stosują tych, a na przykład nawozy stosują naturalne, ale to jest no już, że tak powiem, mało możliwe w tej chwili. Tym bardziej, że jak mówiłam dzisiaj, oni chcą przejąć, tak obniżają standardy tej ekologicznej żywności, że chcą przejąć po prostu te wielkie koncerny. Może nawet tańsza będzie ta żywność, ale już nie do jedzenia.
Tak, ale to jest toksyczna sprawa i to jest takie biologiczne wyniszczanie ludzi.
Tak, tak. Jest
dziękuję
następny telefon. Dziękuję z Bogiem. Słucham Radio Maryja. Tak?
Halo?
Tak, słucham.
No ja dam ten... Pani doktor już jest?
Jestem, słucham panią. Szczęść
Boże. Alicja z Wielkopolski się kłania.
Tak?
Pani doktor, może nie do dzisiejszego tematu.
Tak?
Ale chodzi mi... Tak, ja mam mieć operację na tarczycę w marcu.
Aha.
I lekarz mi zalecił zastrzyki przeciw żółtaczkowe. Ale żeby zrobić badania na przeciwciała. Ile musi być tych przeciwciał, żeby nie brać po prostu tych zastrzyków?
Proszę panią, no ja konkretnie to akurat w tym przypadku nie powiem pani, ile musi być, bo to trzeba mieć no jakieś normy. Ja nie mam tutaj przy sobie żadnego podręcznika, natomiast proszę zrobić te... Jeśli pani była kiedyś szczepiona przeciwko żółtaczce, to powinny te przeciwciała być, ale nie powiem pani, przy jakim poziomie w tej chwili zalecają. Ja bym Muszę powiedzieć, co jeśli chodzi o żółtaczkę, tą wirusowe szczepienia przeciwko żółtaczce. No, trudno mi powiedzieć teraz, bo to radzić już teraz to jest w ogóle coś bardzo trudne, jak się nie zna szczepionek, ale no istnieje niebezpieczeństwo zakażenia się podczas zabiegu operacyjnego taką, że żółtaczką i no konsekwencje tej choroby są wydaje się gorsze niż szczepienie, ale jeśli pani była szczepiona, to szczepienie przypominające nie wiadomo kiedy było i trzeba po prostu się zwrócić do tego lekarza i zapytać.
Aha.
Lekarz, bo... jeśli nie będzie potrzeba szczepienia, to chyba powinien powiedzieć, że nie, nie.
Ja kiedyś już żółtaczkę zakaźną przechodziłam, więc nie wiem.
No to w ogóle, no to ma pani raczej to... problem z głowy, no ale niech pani zrobi badania i lekarz pani powie, czy się szczepić, nie?
Dobra, fajno, dziękuję.
Dziękuję bardzo, z Bogiem. Radio Maryja słucham.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Доктор Богдан Друскенік, Литва, а в ogóle я груднянин єстем.
Так, слухам.
Пані доктор, кожистам з можливості, мені інтересує, я інтересую стосувалом практиці своєї, я емерита єстем, практиці своєї неконвенціональної методи, я взяла лічництво, гомеопатія, акупунктура. І тут і в розмові, я припрошу, бардзо вже може не зупевнені на темат, і тут у розмові з польськими ксенжами вони дуже негативно стосуються до тих метод лічення. Як офіційно, як до того підходила в Польщі офіційна медицина?
То значить, прошу пана, офіційна медицина ще недавно визнавала гомеопатію, і mimo, no, homeopatia jest metodą, w której chyba pan doktor wie, że praktycznie na rozum, że tak powiem, nic nie działa. Tam się mówi o potencjalizacji. Moje zdanie osobiste, ale też już wielu pojawiających się krytyków tej metody jest, że tam jeśli nie ma co działać, to może działać jeszcze zły duch. Homeopatia, gdyby tylko działała na zasadzie placebo, to byłoby to bardzo dobrze, no bo daje się człowiekowi tabletkę i on wierzy w to, że ta tabletka mu pomaga, uspokaja się i mu się stan zdrowia poprawia. Oficjalnie coraz częściej, także w Parlamencie Europejskim, który w ogóle Europa dała światło homeopatii, już w tej chwili się tą homeopatię krytykuje jako metodę nie mającą potwierdzenia w skutkach. Natomiast my wiemy, kto to był pan, który tą homeopatię stworzył. To samo dotyczy akupunktury. Akupunktura nie ma podstaw, to znaczy, ja pan doktor doskonale wie, że nie ma naukowych podstaw. Wiadomo, że drogą prób i błędów uciska się pewne punkty, potem nakuwało i tak się prawdopodobnie na zasadzie wydzielania endorfin powoduje również przeciwbólowy efekt i tak dalej, i tak dalej. Oficjalna medycyna akupunkturę uznaje w Polsce, nawet ją uznaje towarzystwo, znaczy anestezjologia, instytut badań, który zajmuje się leczeniem bólu, stosuje ją jako jedną z metod. A co do homeopatii odpowiedziałam. Natomiast ja nie powiem, że każdy rodzaj medycyny tak zwanej alternatywnej jest zły, czy nie powinien być uznawany, bo pan doktor doskonale wie, że właśnie masaż, że właśnie zioła i wiele naturalnych metod opartych na właśnie tradycji, ale także mających typowe podstawy naukowe, rozum, na rozum działają, wiadomo, że co tam działa, powinien być uznawany. Także taka moja odpowiedź na pana pytanie. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.